Jedni mówią, że nadzieja jest matką głupich. Inni, że umiera ostatnia. W psychoterapii to jeden z najważniejszych czynników leczących, ważny składnik przymierza terapeutycznego. Kiedy zaczęła się pandemia, poczułam, że moja nadzieja topnieje, że trudno mi myśleć o przyszłości, która stała się bardzo niepewna. Postanowiłam porozmawiać z ludźmi, którzy swoim działaniem dają dowód na to, że nadzieja jest. Pytam ich, jak ją dla siebie definiują, gdzie jej szukają i jak sobie radzą z jej deficytem. Chętnie rozmawiam z tymi, którzy biorą się za sprawy z pozoru beznadziejne. Skąd czerpią energię i przekonanie, że warto? Każda z tych rozmów podniosła mój poziom nadziei. Dlatego chętnie się nimi z Państwem podzielę. Dobrego słuchania. Justyna Dąbrowska.
Jesteśmy na żywo.
Tak.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałam przedstawić Państwu Włodka Goldkorna, który jest pisarzem, dziennikarzem i, jak ustaliliśmy, byłym redaktorem, czy redaktorem w stanie spoczynku.
To jest ta
nasza wspólna część, ja też jestem redaktorką w stanie spoczynku. I umówiliśmy się, że porozmawiamy trochę o nadziei, w takim naszym cyklu, który na stronie laboratorium próbuję prezentować. O nadziei, która nie jest jakąś błahostką, tylko jest czymś, co wiąże nas z przyszłością. Więc może jeszcze powiem, dlaczego ciebie zaprosiłam do tej rozmowy, bo jestem ciekawa twojego doświadczenia. Ty od 77 roku mieszkasz we Włoszech.
Tak.
Dokładnie we Florencji.
Tak.
I pomyślałam sobie, że twoje doświadczenie może być jakoś ważne i interesujące dla nas tutaj, którzy mieszkamy w Polsce i których pandemia spotkała, czy można powiedzieć zatrzasnęła w Polsce. Więc najpierw cię zapytam właśnie, jakie to jest doświadczenie, bo to się chyba jeszcze nie skończyło. Jakie to jest doświadczenie? Opowiedz mi o tym. Czego...
Takie to doświadczenie. Chciałem po pierwsze tylko dodać, że nie jestem, że jestem pisarzem i dziennikarzem, ale nie polskim, tylko włoskim. To jest zasadnicze. No i że wyjechałem z Polski w 68 roku. Więc czasami szwankuje język. Czasami po polsku nie bardzo znajduję słowa. Mam nadzieję, że mi zostanie to wybaczone. Natomiast jakie to jest doświadczenie? To nie zależy, gdzie się mieszkało we Włoszech. Doświadczenie w Mediolanie czy w Bergamo, jeszcze gorzej, w Lombardii było i ciągle jest bardzo ciężkie. Doświadczenie bardziej na południe, we Florencji, nie było aż tak straszne jak w Lombardii. Ale oczywiście to było doświadczenie... Ja myślę po prostu, że my wszyscy jesteśmy w tej chwili... w jakiś sposób w pełni syndromu posttraumatycznego. Ja nie jestem psychologiem. Znam się na tym na tyle, o ile czytałem i pisałem o innych doświadczeniach, dużo o innych doświadczeniach syndromu posttraumatycznego u ofiar, znaczy ofiar, o ludziach, którzy przeżyli Shoah albo drugie pokolenie, to co się nazywa drugim pokoleniem. Ale więc ja trochę tak po omacku. Oczywiście to jest zupełnie inne doświadczenie. Na pewno było to doświadczenie bardzo radykalne i bardzo gwałtowne. To znaczy, to tak, gdybyśmy zostali w jakiś sposób, nie wiem, czy mogę powiedzieć słowo zgwałceni, bo to się natychmiast kojarzy z gwałtem na kobietach i z przemocą mężczyzn, więc nie o to chodzi. Ale zostaliśmy... Nie można było wyjść z domu. Można było najwyżej iść 200 metrów, albo znieść śmieci, albo pójść z psem. Ale nie o to chodzi jeszcze. Było jeszcze gorzej. Człowiek, kiedy wychodziłem z domu, ja wychodziłem z domu nie codziennie, powiem sobie raz na dwa dni, i chodziłem w kółko wokół mojego domu, bo nie można było iść dalej niż 200 metrów, prawda? Po prostu, żeby chodzić. Ale i nagle okazuje się, że zostały postawione pod znakiem zapytania, albo nawet bardziej niż pod znakiem zapytania, podstawowe rzeczy, które robią z nas ludzi, to znaczy związki społeczne, związki z innymi ludźmi. Kiedy widziałem człowieka, który szedł tym samym chodnikiem, to albo ja, albo on, trochę jak w westernie, ktoś schodził z chodnika. Czyli drugi człowiek nie był wrogiem, ale był kimś, kogo należało się bać. I to jest chyba jedno z najbardziej radykalnych, negatywnych doświadczeń, jakie człowiek może mieć. To znaczy, nie wolno nam było być ciekawym. Jeżeli nie wolno być ciekawym, to nie można też wyrażać emocji. Mhm. Prawda? Miłość to jest ciekawość innego człowieka. I nie można było być ciekawym innego człowieka. Nie można było dotknąć innego człowieka. Nie można było się zbliżyć do innego człowieka. Więc taka kompletna, totalna izolacja. Izolacja w domu. Ja teraz mówię o sobie oczywiście, bo izolacja w domu to zależy, w jakim domu mieszkasz i czy jesteś sam, czy jesteś z dziećmi, kto jest twoim partnerem. Prawda? Ale jeżeli sobie pomyślisz o kobietach, których partnerzy albo mężowie używają przemocy, no to wtedy to już się robi piekło. To wtedy to już jest sytuacja nie do zniesienia. Na przykład i nie możesz prosić o pomoc. Na przykład kobiety, które są przy tych telefonach, dla których kobiety ofiary przemocy mogą dzwonić, opowiadały, że nagle był gwałtowny spadek, znaczy było dużo mniej zażaleń, dużo mniej telefonów. To nie dlatego, że kobiety mniej były bite czy maltretowane, tylko że one nawet nie mogły zadzwonić, bo one normalnie dzwonią wychodząc z domu. Albo kiedy mąż idzie do pracy, a tu się nie wychodziło z domu. Więc, ale to jest doświadczenie skrajne, ale nie możemy o tym doświadczeniu nie myśleć. Nie możemy go nie myśleć. Ale doświadczenie człowieka, który żyje mniej więcej normalnie, mieszczanin jak ja, w mniej więcej porządnym mieszkaniu, z oknem na ogród i tarasem na dachu, czyli luksus zupełny, to było pozbawienie emocji, zamrożenie emocji jednocześnie z dobrobytem. Nie brakowało nam jedzenia, nie brakowało nam ogrzewania, z kranu lała się ciepła woda. Ale pozbawienie emocji to było coś strasznego i co ja osobiście i wszyscy ludzie, których znam, ciągle odczuwają.
Powiedz trochę więcej o tym, co to znaczy.
Pozbawienie emocji. To znaczy na przykład, że czas był zawieszony. Nie wiadomo. Czas był zawieszony. Jeżeli możemy to porównać do doświadczenia wojny, no to w czasie wojny świat nie był zawieszony, bo był wróg konkretny. To nie był jakiś człowiek przypadkowy. Wróg to był żołnierz niemiecki, powiedzmy sobie. Tak? Czy SS. Ludzie byli ze sobą. Nie popełniano samobójstw. W czasie wojny nie popełniano samobójstw. W czasie wojny, z tego co mi opowiadali ludzie, którzy przeżyli wojnę, czy nawet w getcie warszawskim, uprawiano bardzo dużo seksu. Z tego co mi opowiadają młodsi ludzie ode mnie, bo ja już jestem w pewnym wieku, było bardzo mało seksu. To też bardzo jest dosyć ciekawe, dlatego że kiedy się zaczął lockdown, to oczywiście gazety pisały, a za 9 miesięcy urodzą się dzieci.
Tak.
No tak, ale żeby urodziły się dzieci, to trzeba coś innego, to trzeba coś robić, a ludzie tego nie robili. Bo z tego, co ja wiem, z tego, co mi ludzie opowiadają, jestem bardzo ciekawy, ja mam bardzo wielu przyjaciół i przyjaciółek 40-letnich. Z nimi rozmawiam czasami bardzo otwarcie. pisarzy, pisarki. Ja się nimi interesuję ze względów zawodowych i się zaprzyjaźniliśmy w końcu. I oni mi opowiadali, że tak, pisarze nie pisali książek. To nieprawda, że to był moment, w którym się pisało książki. Nie pisali książek, bo nie można pisać książki, kiedy jesteś zamrożony emocjonalnie. Kiedy jesteś zamrożony emocjonalnie, nie masz wyobraźni. Kiedy czas jest zawieszony, nie ma też trudno wyrazić emocje, kiedy czas jest kompletnie zawieszony. Nie mówię o takich banalnych rzeczach, o tym, że nie możesz wyjść i zrobić sobie i przejść się 5 kilometrów, co zawsze robi dobrze. Pisarzom to zawsze dobrze robi, prawda? Bo wtedy ci przychodzą wszystkie pomysły do głowy, jak idziesz 5 czy 6 kilometrów rano. I zanim siadasz do pisania, albo wieczorem i na sali, czy o tym sobie masz to w głowie. Ale to była jakaś taka niemożliwość myślenia o przyszłości. To znaczy ja zawsze wiedziałem, że będzie przyszłość. Ja osobiście nigdy nie byłem pesymistyczny. Były momenty, w którym bardzo się obawiałem, że się może źle skończyć, ale nie, że się może źle skończyć dla mnie osobiście. Nie wiem, Ilana, na ile to może interesować ludzi, bo ja już jestem człowiekiem w pewnym wieku i poznałem bardzo ciekawych ludzi i rozmawiałem z bardzo ciekawymi ludźmi i żyło mi się dotychczas bardzo, całkiem nieźle, więc nie mam czego żałować. I w pewnym momencie kończy się życie. O tym trzeba, prawda? To jest tak, jak Szymborska powiedziała to pewnemu przyjacielowi, który przestał palić. Czy ty myślisz, że nie umrzesz? Więc ja wiem, że umrę. Ale bałem się o to, że... A moja obawa była o to, że to jest śmieszne, ale czy może się załamać cywilizacja? Czy coś takiego jak taka epidemia ogromna, mogłaby doprowadzić do załamania cywilizacji? I to mnie strasznie, tego ja się strasznie bałem, bo tu już chodziło oczywiście o nowe pokolenie, o moich wnuków, o moje wnuki, prawda? I to były te momenty strasznego, nie strasznego, to były te momenty trochę strachu i takiego, co się mówi po francusku, angoisse, po prostu dużego niepokoju. Byliśmy niestabilni psychicznie też w tym momencie, prawda? No i trudno było czytać książki, bo trudno było się skupić. To było bardzo trudno się skupić, dlatego że można było czytać klasyków, znaczy Wojnę i pokój na przykład, bo to było kompletnie dalekie od nas, prawda? Jacyś tam hrabiowie i księżniczki i wojna i Napoleon i piękni ludzie i bale i taniec Nataszy, prawda? I tego typu rzeczy. To się dało czytać. No i to jest mniej więcej to doświadczenie.
Cieszę się, że to mówisz, że to nie był czas na nadrabianie lektur czy na, no właśnie, napisanie nowych rzeczy, bo to ja mam bardzo podobne doświadczenie, że trudno było się skupić, trudno było koncentrację i tak jakby duża część energii musiała być przeznaczona na bycie, na przeżycie kolejnego dnia, na taki rodzaj trwania.
Tak, to była... Nie mogę tego nazwać szkołą, dlatego że tego typu przeżycia nie są szkołą i nie mogą być szkołą. To jest dla mnie sprawa zasadnicza i filozoficzna. Ja znowuż porównuję to do najgorszych doświadczeń obozów koncentracyjnych, ale i niemieckich, i sowieckich. I ja uważam, czytając literaturę obozową, uważam, że podejście do tego, że to jest szkoła przetrwania, czy to jest jakakolwiek szkoła, to nie jest moje podejście. To są sytuacje, w których jeżeli przeżyłeś, to dziękuj Bogu i różnym innym sprawom, i twojej i sile przetrwania, czy przypadkowi, nie wiem, to nie chcę w to wchodzić, bo są sprawy i każdy inaczej, każdy i każda inaczej to przeżywa. Więc to nie była szkoła przetrwania. To też nie był to, czego nie znosiłem w tej całej retoryce, to była retoryka, też moi przyjaciele czasami jej używali. Ach, to jest ten moment, kiedy możemy się skupić na nas samych. W Więc ja nie, to nie jest moment, kiedy się możesz skupić na sobie samym. I myślę, że to jest błędne podejście. Ja rozumiem, różni ludzie mają różne psychologiczne... Znaczy, psychologia każdego człowieka jest inna. Każdy człowiek jest inny, nie można wejść do duszy człowieka. Ale z punktu widzenia filozoficznego, ja myślę, że jeżeli istnieje coś takiego jak normalność, ja nie wiem, czy to istnieje. Każdy sobie inaczej ustala, z czym jest normalność. Ale jest taka normalność, że ma się normalne kontakty z ludźmi, prawda? Wychodzi się z domu, rozmawia się z ludźmi, dotyka się ludzi, całuje się ludzi, obejmuje się ludzi, uwodzi się ludzi, albo próbuje się ich uwieść. Mnie teraz nie chodzi o seksualne sprawy, chodzi mi o uwodzenie po prostu jako jeden z elementów normalnych relacji międzyludzkich. Jakiś erotyzm, który jest na ogół jest w relacjach międzyludzkich, prawda? Też bardzo przyjacielskich i zupełnie nie, które nie mają żadnych konsekwencji łóżkowych czy innych seksualnych, prawda? I kiedy tego wszystkiego, więc nie było tej normalności i kiedy nie ma tej normalności, ja nie wiem jak, ja nie wierzę w naturę ludzką, no ja w ogóle nie wierzę w naturę niczego. Jest mi bliski egzystencjalizm w związku z tym fenomenologia. W związku z tym każdy z nas jest taki, jaki jest w danej sytuacji. W pewnej sytuacji możesz być najlepszym człowiekiem na świecie, a w innej sytuacji ta sama osoba może być podłą szują, prawda? To się zdarza. Więc tego nie bardzo nie lubiłem tej retoryki, czy że staniemy się lepsi, bo to, czy się staniemy lepsi, to jest sprawa polityki, a nie sprawa naszej dobrej chęci, tylko przełożenia tego, czego chcemy, naszej wyobraźni przyszłości na język bardzo konkretnej polityki, czy utopii na bardzo konkretną politykę. Więc dla mnie to było, i właśnie to jest tak, jak ty powiedziałaś, po południu robiło się bardzo ciężko. Rano było fajnie, no bo rano jest, prawda, człowiek się budził ze strasznych snów, potem jednak słońce wychodzi, prawda? Już nie pamiętam, w którym dramacie Szekspira jest, że nie bój się, noc się zawsze kończy i przychodzi świt. Już nie pamiętam, w którym to jest. W którymś z Ryszardów, już nie pamiętam, w którym. I więc jednak słońce wychodziło codziennie rano. I rano coś się jednak działo. Człowiek organizował jednak ten dzień. Myślał o czymś. Ja słuchałem dużo muzyki. Muzyka bardzo dobrze mi robiła, bo muzyka to nie są słowa. To jest najbardziej abstrakcyjna forma sztuki, czyli jednak emocji, czyli jednak jakaś emocja przychodziła. No i przypadkowo mamy tutaj we Włoszech takie świetne radio, czy trzeci kanał radia publicznego. Są też ludzie, których ja znam, z którymi jestem kolegą i są świetni ludzie. Więc to, ale po południu robiło się ciężko, a nocą już zupełnie ciężko. Tak to było.
Czy dobrze rozumiem, że ty mówisz, że to nie była żadna lekcja i że jakoś się buntujesz wobec takiej retoryki, która próbuje to obrócić w coś dobrego, czy powiedzieć właśnie, że tutaj się... że to nas czegoś uczy, że w tym jest jakiś sens, a ty mówisz nie, to nas niczego nie uczy, to nie jest żadna lekcja.
Tak.
Nie ma w tym żadnego sensu.
Nie, to zupełnie nie ma. W pozbawianiu ludzi, to nie jest tak jak w obozach koncentracyjnych, czy jak w Shoah. To nie jest, że ktoś pozbawił ludzi ich ludzkości. Tu stała się rzecz straszna, która w jakiś sposób niezależny od nas. I nie było innej możliwości niż pozbawienie nas ludzkości. A tego, że nie ma innej możliwości, że byliśmy w ciężkiej sytuacji, nie można ciężkiej i fatalnej, negatywnej sytuacji przeobrażać w dobrą sytuację, bo wtedy się robi teleologia. To jest zupełnie bez sensu, prawda? A jak mi powiedział kiedyś pewien bardzo mądry rabin, jeden z najmądrzejszych rabinów we Włoszech, który się zajmował dużo teleologią, No to on mi kiedyś powiedział, wiesz, teleologia to jest diabelska sprawa. To było po 30 latach jego studiów teleologii. Teleologia to jest diabelska sprawa, co na tym pisał Kołakowski, nie trzeba rabina. Więc nie można tego przekształcać w teleologię czy w pedagogię, tak jak nie można Shoah przekształcać w pedagogikę. Ja tym piszę od milu lat, że nie można przekształcać, bo to jest sytuacja wyjątkowa i koniec. I to im krócej ona trwa, tym lepiej. Nie ma lekcji. Z tego nie ma żadnej lekcji. Chyba, że chce się z tego wyciągnąć jakąś lekcję polityczną w sferze polityki na temat, jak chcemy zorganizować świat.
To
jest another story. Dobrze, to nie na historię.
To poczekaj, zanim
na parabutów.
To jeszcze chcę cię zapytać o to, co ci w tamtym doświadczeniu pomagało, bo mówisz, że słuchałeś muzyki, rozumiem, słuchałeś muzyki poważnej.
Tak, no to w swoim wieku słucha się już muzyki poważnej.
To powiedz mi, co jeszcze ci pomagało?
Pomagała mi świadomość tego, że istnieje przyszłość i że istnieją nowe pokolenia. I że byli ludzie, którzy byli w dużo gorszej sytuacji niż ja, którzy w to wierzyli. Ja tym mówiłem do Gazety Wyborczej. Pomagało mi to, że wybrałem sobie na swojego mistrza życia Marka Edelmana. I że z tego wszystkiego, on by to tak nie powiedział i teraz mi powiedziałby natychmiast, powiedział pewnie tam, jeżeli na mnie patrzy z nieba, on pewnie jest w niebie, to mówi oczywiście pie i nie chce powiedzieć co dalej, głupoty. I w ogóle nic nie rozumiesz. Wydaje ci się, że jesteś mądry, ale zawsze byłeś głupi. Ale ponieważ to załatwiliśmy teraz sprawę z Markiem. Ale to jest oczywiste, że on przecież, kiedy on mi mówił, to przecież było jasne, że on zawsze wierzył w to, że przeżyje. On osobiście. Ale w tym, że on przeżyje osobiście, to nie była kwestia jego, to nie była kwestia egoizmu, bo ja go na tyle znam, że mogę dać rękę za to, że on nie był egoistą. On miał bardzo wiele wad, o których możemy rozmawiać bardzo długo, ale na pewno nie był egoistą. Prawda? I na pewno nie chciał przeżyć, dlatego że on chciał przeżyć. I na pewno był gotów poświęcić swoje życie za sprawę i za innych ludzi. Prawda? Ale on wierzył, że istnieje przyszłość. On wiedział, że istnieje przyszłość. Przecież ci ludzie, którzy... Okej, to jest retoryka teraz czysta, ale to jest retoryka bardzo ważna, która jest ważna też emocjonalnie. To, co jest uważane za hymn powstańców, partyzantów żydowskich, okej? Okay? Pieśń Hirsza Glika, Zognitkemu, nigdy nie mów, że to jest, że idziesz ostatnią drogą, prawda? I on to pisał w getcie wileńskim. Co to znaczy, że nigdy nie mów ostatnią drogą, że nie idziesz ostatnią drogą? I potem jest strofa, w której się mówi, tą pieśń będą śpiewały, ta pieśń przejdzie jako hasło z pokolenia na pokolenie. I tak się stało. Tak się stało. My przecież o tym w tej chwili rozmawiamy. Nie? Ile lat minęło? I o tym rozmawiamy. I o tym wiedzą nawet moje wnuki. Jeszcze nie wiedzą, ale mniej więcej. Są jeszcze za mali, żeby o tym wiedzieć. Prawda? Więc tak się stało. Więc jakie prawo my mamy z powodu jakiegoś idiotycznego wirusa? Bo wirus jest najbardziej, to ja wiem od wirologów. Wirus jest najbardziej, jest stworzeniem zupełnie głupim, idiotycznym, prawda? Więc jakie prawo my mamy mówić, że świat się skończy? Świat się nie skończy, ja się nie bałem się końca świata. Ja się bałem, jeszcze raz powtarzam, że się załamie cywilizacja. I że moje wnuki będą musiały walczyć o to, żeby wróciła cywilizacja. Żebyśmy mogli się odnosić jak ludzie do ludzi. Żeby nie było wojny wszystkich ze wszystkimi. Ale że będzie jakaś przyszłość, to ja nie mam, nigdy nie miałem, nie mamy prawa. Znaczy, nie wolno być pesymistą. Nie wolno być pesymistą. Można wiedzieć, że mogą być duże problemy, ale nie można, nie wolno być pesymistą. Nie wolno, bo pesymizm prowadzi do klęski.
Jak
pesymizm prowadzi do śmierci. Po prostu. Śmierć nie indywidualny, tylko śmierci społeczeństwa, do zanikania wszystkiego, co najlepsze, prawda?
Jak ty to robisz? Teraz tutaj nam opowiedz. Parę osób nas ogląda i słucha, więc to ważne, co odpowiesz. Jak to robisz, że nie jesteś pesymistą?
Ja tego nie robię, nie mam żadnej techniki. Nie mam żadnej techniki.
No jak to robisz?
Ja się tego tak nauczyłem, no ja nie potrafię inaczej. Nie wiem, nie potrafię ci odpowiedzieć na to. Nie mam żadnej techniki. To nie jest joga, czy jakieś tego typu rzeczy, czy słuchać muzykę pomaga, no, ale to... Ale nie, ja to... Są ludzie, którzy mają technik, którzy mają technikę w tej sprawie. Ja nie mam techniki. To jest sprawa naprawdę dla mnie trochę filozoficzna, a trochę po prostu tak jestem, no. Tak jest.
Powiedziałeś w tej rozmowie, w tym wywiadzie, którego niedawno udzieliłeś w Gazecie Wyborczej, powiedziałeś, że są rzeczy ważniejsze od bezpieczeństwa.
Myślę, że tak. Nie pamiętam, że to powiedziałem, ale jeżeli to powiedziałem, to nie będę odstrzykiwał.
Aha. I co to jest?
Solidarność. Miłość. Solidarność, miłość, wyobraźnia. Czyli odwaga. Nie można być ani solidarnym, ani kochać, ani... Już nie pamiętam, co powiedziałem trzecie, coś wymądrzyłem się, już nie pamiętam, jeżeli się nie ma odwagi, prawda? I ciekawość. No i ciekawość. Ciekawość oczywiście jest absolutnie sprzeczna z bezpieczeństwem. Ale nie można żyć bez ciekawości. Co nie znaczy, że trzeba wchodzić do studni, żeby sprawdzić, jaka ona jest głęboka. Ale zajrzeć tak. Nieciekawość jest zasadnicza, bo przedtem, gdzie mi się pytałaś, teraz już zaczynam rozumieć... Jak ja to robię, że nie jestem pesymistą? Ja ci zacytowałem Hirsza Glicka, Marka Edelmana, ale też z powodu ciekawości. Ale to nie jest pomysł, którym się można podzielić, bo to już rzeczywiście jest rzecz niepsychologiczna. To trzeba mieć... Trzeba w jakiś sposób się do tego... To jest bardzo trudne. Ja byłem zawsze zafascynowany... myślą nihilistyczną, prawda? Oczywiście negatywnie. No, ale żeby zrozumieć, znaczy nie wiem, czy zrozumieć, ale ta fascynacja nihilizmem, nie chodzi mi tylko o obozy śmierci, ale też o filozofów, którzy w jakiś sposób się tym zajmowali. To znaczy być zawsze na krawędzi przepaści. I tam zaglądać do tej przepaści, zaglądać, co się tam dzieje. Tam są bardzo nieprzyjemne rzeczy czasami, dla nas samych. Znaczy, nie mówię teraz o hitlerowcach, ja mówię o filozofach, którzy absolutnie nie są hitlerowcami, wręcz przeciwni. Prawda? Jest taki włoski filozof Gianni Vattimo, który się tym bardzo się zajmuje nihilizmem. I pamiętam, bo jedna z jego książek, która była rzeczywiście na krawędzi przepaści, pamiętam, kiedy ją przeczytałem, zadzwoniłem do niego, mówię, tak, to już jest zupełnie na krawędzi przepaści, bałem się, kiedy ją czytałem, ja się bałem, kiedy ją pisałem. Kiedy się to widzi i się przez to przeszło w jakiś sposób, to nie jest doświadczenie cielesne, więc to jest bardzo luksusowe doświadczenie. Siedzi się na kanapie i czyta się książki, a potem się pije wino. Prawda? A potem się rozmawia z mądrymi ludźmi. Idzie się na raut, gdzie są piękne kobiety i przystojni mężczyźni. Więc znowuż, okej. Okay. To wszystko przechodzi przez głowę. Okej? Okay? No ale głowa ma coś wspólnego z sercem jednak. Tak? To jest, są, prawda? Więc są oczywiście, więc...
Dobrze jest, jak to są naczynia połączone.
No one na ogół są połączone, no. Nie? To jest lepiej, jeżeli są połączone.
Tak.
Prawda? Pascal pisał, że są też racje serca i racje rozumu.
Powiedziałem...
Nie myślę, proszę, nie myślę, że on je uważał za odseparowane. Nie wiem, nie znam się, ale myślę, że nie. Myślę, że chodziło o to, że jest i to, i tamto.
No myślę, że to, co w psychoterapii usiłujemy robić, to właśnie to trochę udrażniać te połączenia między sercem a rozumem. Ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, jak zapytałam, co jest ważniejsze od bezpieczeństwa i powiedziałeś o miłości, o solidarności, powiedziałeś o ciekawości i o odwadze, to chciałam zapytać właśnie, skąd brać dzisiaj tę odwagę, żeby myśleć o przyszłości. To jest konieczna jakaś odwaga, prawda? Bo powiedziałeś też o wyobraźni, żeby móc sobie wyobrażać przyszłość. Jest potrzebna odwaga. Skąd ją brać, Łódku?
Znowu, ja nie mogę, ja na
nie... No nie chcesz udzielać rad, ja wiem, ale masz jakieś swoje myśli.
No, oczywiście istnieje coś takiego jak psychoterapia i psychoanaliza i to są rzeczy, i to są sprawy, które bardzo pomagają na obu, okay? Ale ja nie jestem kompetentny, żeby o tym mówić. Naprawdę nie. Więc skąd brać odwagę, jest pytanie. Odwagę bierze się, mogę powiedzieć coś zupełnie głupiego, takiego jak... Ja myślę, że odwagę bierze się z miłości, po prostu. Prawda? Ale tu już, ale tu znowu wracamy. Ja rozumiem, że jeżeli człowiek został wychowany jako dziecko bite i szczute w rodzinie, gdzie ojciec bił matkę, to bardzo trudno wyrastać, to bardzo trudno znaleźć w sobie miłość w sercu, prawda? Zresztą jestem bardzo przywilejowany, bo ja miałem szczęśliwe dzieciństwo, kochających rodziców, którzy byli sobie zakochani wzajemnie przez 60 lat. Więc to jest zupełnie luksusowa. Ja jestem naprawdę w kompletnie luksusowej sytuacji. Więc, ale myślę, że się bierze stąd, prawda? Bo miłość to jest coś... Miłość to znaczy, że jest problem, na ile miłość jest egoistyczna, na ile nie. I teraz... Amos Oz 15 albo 30 razy mi mówił, że miłość jest egoistyczna, bo chcesz, żeby drugi człowiek był taki jak ty. Co jest prawdą, ale jest też prawdą, że miłość nie jest egoistyczna, bo miłość polega na tym, że poznajesz innego człowieka. Co nie znaczy, że chcesz, żeby on był taki jak i ty i żebyś ty był taki jak on czy ona. I możesz się bardzo często kłócić i możesz być w stałym konflikcie, jednocześnie kochać tę osobę, bo jesteś zafascynowana czymś w tej osobie, prawda?
Hmm.
I ja myślę, że poznawanie innych osób jest rodzajem odwagi. Znaczy, inna osoba to nie jest piekło. To nieprawda. Ja jestem bardzo zafascynowany egzystencjalizmem. I książka, którą napisałem, Dziecko w śniegu, jest z punktu widzenia filozoficznego jest absolutnie egzystencjalistyczna, ale jak raz ta sprawa, że inny jest piekłem, to nie jest dokładnie ta. I też myślę, że na przykład w przeciwieństwie do Sartra Camus tak nie uważa. I że może nawet Simone de Beauvoir tak nie uważała, jeżeli się dobrze czyta jej, uważnie czyta jej teksty. Więc każdemu filozofowi zdarza się powiedzieć coś niemądrego, więc odwaga bierze się z ciekawości, z tego, że i też z ciekawości przyszłości. Tyle, że przyszłość się nie zdarza. Przyszłość budujemy. I to jest najważniejsza dla mnie, najważniejszym elementem odwagi, jeżeli o mnie chodzi. Ja się w ogóle na ogół nie boję. No ja jestem człowiekiem, który się nie boi. Więc mi trudno rozmawiać. Nigdy się nie bałem. Nigdy się nie bałem. No nie wiem. Nie jestem widocznie idiotą, ale nigdy się nie bałem. I więc myślę, że elementem takim zasadniczym odwagi jest to, jest świadomość tego, że przyszłość nie przychodzi od Pana Boga, nie przychodzi od opatrzności, nie przychodzi od innych, To jest bardzo egzystencjalistyczne, tylko zależy od nas, od tego, co my robimy. My budujemy przyszłość naszymi rękami, prawda? I przyszłość nigdy nie jest sprawą indywidualną. Jest sprawą wyboru, czy ja wybieram, czy wybierałeś lewą stroną ulicy, czy prawą stroną ulicy, prawda? Tak jak mówił Marek Edelman, należy zawsze iść słoneczną stroną, po słonecznej stronie ulicy. To jest program na życie. Kiedy ja mówiłem przedtem, że jest przyszłość, prawda? Słoneczna strona ulicy to znaczy, że ja z tobą rozmawiam, bo myślimy, że z tej rozmowy coś wyniknie. Mhm. Nie tylko dla mnie i dla ciebie, ale dla innych i dla tych, o którym inni będą potem opowiadali, prawda? I że razem będziemy coś robić. To jest strasznie proste. Ja to bym teraz, jeżeli chodzi o sprawę polityczną, bo to jest dla mnie jak raz bardzo ważne. My mieliśmy tutaj odmianę populizmu, która nie wiem na ile jest podobna do polskiej. Salvini, okej? Okay? I teraz mesaż Salviniego był strasznie prosty. Człowiek jest wrogiem drugiego człowieka. Świat na zewnątrz jest wrogi. Nie należy nikomu zaufać. Powinniśmy wszyscy mieć broń w domu, prawda? On chciał zmienić ustawę o pozwoleniu na noszenie broni i strzelanie do złodziei. We Włoszech jest jedna z najbardziej rygorystycznych ustaw na ten temat. Znaczy nie możesz strzelać nawet jeżeli to jest samoobrona, to musisz potem 15 razy udowadniać sądowi, że rzeczywiście to była samoobrona. Nawet jeżeli jesteś policjantem. I on oczywiście bardzo to chciał zmienić. I oczywiście gospodarze we własnym domu, to znaczy, że siedzimy we własnym domu. I z tego wynikało bardzo proste. Oprócz pedagogii nienawiści w stosunku do innych, którą on uprawia, tu chodziło o imigrantów, to było tak, że jeżeli ja i ciebie spotkamy, jeżeli my się spotkamy, ja będę miał 20 zł, ty 20 zł, to albo ty mnie ukradniesz, albo ja tobie ukradnę. I niemożliwa jest sytuacja, że ja i ty razem złożymy się, będziemy mieć 40 zł i z tych 40 zł potem coś wymyślimy. Na podstawie tych 40 zł założymy gazetę albo coś innego i będziemy razem o czymś myśleć i coś razem robić, prawda? I przyszłość to jest to. To jest, że ludzie razem coś robią, bo mają jakiś pomysł na życie. I już. I to stąd się, jeżeli to się ma, to stąd się bierze odwaga. Dlatego ludzie potrafią być bardzo odważni w sytuacjach skrajnych. Demonstracji ulicznych, kiedy policja pałuje, tak jak to się zdarzało w Polsce w latach 80. Czy nie daj Boże na wojnie, kiedy się idzie z bagnetami na wroga i to nie jest najlepsza forma odwagi, powiedzmy sobie, ale która istnieje, prawda? Albo kiedy się walczy w getcie z Niemcami, prawda, jest mała grupa ludzi i 100 Niemców. Stąd to się bierze, bo sobie na szczęście ludzie potrafią sobie wzajemnie zaufać. A potrafią sobie wzajemnie zaufać, bo doświadczenie ludzkości jest takie, że jeżeli będziemy sobie wzajemnie zaufać, to będziemy mieli przyszłość.
Podoba mi się bardzo ta koncepcja.
No to fajnie, to coś wymyśliłem.
Powiedz mi jeszcze, trwają takie rozmowy też tutaj w trakcie tych moich rozmów o nadziei. Trochę rozważaliśmy, jak to będzie potem, jak się skończy ta pandemia. Są różne koncepcje. Są takie koncepcje, że właśnie będziemy bardziej w takim stanie posttraumatycznego stresu i będziemy próbowali te traumy leczyć i to nas jakoś i zregresjonuje i będzie kosztowne tak emocjonalnie. Ale są też takie głosy, że nie, że właśnie to raczej pójdziemy w stronę witalizmu. To mi się kojarzy trochę ze sformułowaniem profesora Głowińskiego, jakby był poholokaustowy witalizm, może teraz będzie pokoronawirusowy witalizm. Jak ty to widzisz, tak? Bo co widzisz?
Myślę, że jest i to, i tamto. Mhm. Ja nie jestem psychoterapeutą, ja tylko oglądam ludzi i rozmawiam z ludźmi, ale jest i to, i tamto. Jest oczywiście jedno nie przeczy drugiemu, prawda? A znowuż to jest jednak... myślę, że rodzaj traumy, tu znowu wchodzę na teren na bardzo taki śliski, bo ja się na tym nie znam. Z tego, co ja wiem, rozmawiając czasami z psychoanalitykami, to wiem, czy mnie przekonali mnie psychoanalitycy do tego, że trauma jest traumą. I to nie jest ważne. Psychoanalitycy, którzy się zajmowali ludźmi straumatyzowanymi po Shoah. Nie drugie pokolenie, bo drugie pokolenie to jest zupełnie inna trauma jednak. Ale ludzie, którzy rzeczywiście przeżyli Shoah. Nie też drugie pokolenie, jeden z tych psychoanalityków mi mówił, że też drugie pokolenie. W końcu trauma jest traumą. To jest nieważne, czy straciłeś ojca, czy w wypadku samochodowym, czy w Auschwitzu. Trauma jest traumą. Czy jak nie masz grobu, to... czy z jakich powodów nie masz grobu. Prawda? We Włoszech na przykład nie można było robić pogrzebów. I bardzo wielu ludzi na północy nie wiedziało, gdzie są pochowani ich najbliżsi.
Teraz.
Nie mogli się z nimi pożegnać. Kiedy ludzi brano z domu, do szpitali nie wiedzieli, do jakiego szpitala ich odwożą. To mógł być jakikolwiek szpital, to mógł być też szpital w Niemczech. Nie można było z nimi rozmawiać. Nie było z nimi żadnych kontaktów. I nie można było odbyć żałoby. Po prostu nie można było odbyć żałoby. Także pod tym względem to jest, kiedy mówimy o deprywacji, nie deprawacji, tylko deprywacji emocjonalnej, to co się stało, to jest bardzo podobne do tamtej. Prawda? Nie jest podobna rzecz, że inne rzeczy są inne, bo w końcu nie przeżyliśmy głodu, nie przeżyliśmy, nikt nas nie bił. To, co jest podobne, to jest jakaś arbitralność śmierci. Ale to nie we Florencji, na północy, w Lombardii. Nie wiesz, kto umiera i dlaczego. Czy wiesz dlaczego, ale nie wiesz, na kogo przyszło. Tak było na początku. Potem statystycznie już można to było lepiej wyjaśnić. Znaczy, okazało się, że jest to starsi, że to ludzie bardzo starzy. Ale na początku nie było wiadomo. I to oczywiście prowadzi natychmiast do poczucia winy, które jest bardzo podobne do tamtego. Dlaczego ona, nie ja? Prawda? I niemożność pożegnania się z najbliższymi. To jest straszne. To jest najgorsze. Dla mnie osobiście, jako kogoś z drugiego pokolenia, straszne jest to, że nie ma grobów. Prawda? Że ja nie mam grobu rodzinnego. I to oczywiście warunkuje bardzo wiele moich wyborów życiowych, egzystencjalnych. Fakt, że nie mam grobu rodzinnego. Tylko tyle, że jestem tego świadom. Ale niepewność, różne niepewności moje życiowe są tym uwarunkowane. Natomiast oczywiście, że my jesteśmy w pełni syndromu posttraumatycznego. Czy to jest regresja, tego ja nie wiem, bo nie jestem psychoanalitykiem ani psychoterapeutą. O tym się nie mówi.
Właśnie chciałam zapytać.
We Włoszech, proszę.
Chciałam o to zapytać, czy o tym rozmawiacie, czy o tym się mówi, że jesteście w pełni z takiego właśnie reakcji posttraumatycznej?
W dyskusji publicznej tego nie ma, zupełnie nie ma. Ja mam zamiar na ten temat pisać, jeżeli pan Bóg da to tym, który nie istnieje. Mi na to pozwoli, to mam zamiar o tym pisać w najbliższych dniach, o tym, że tego nie ma. Dyskusja publiczna w tej chwili jest zupełnie o czymś innym, o tym, co zrobić z gospodarką, ale to nie jest bardzo mądrze, czy ten rząd się utrzyma, czy się nie utrzyma, czy jakaś tam partia się rozłamie, czy będzie rozłam w partii pięciu gwiazd, czy nie będzie. Dlaczego ja o tym opowiadam? Dlatego, że moim zdaniem to jest też część traumy syndromu posttraumatycznego. To znaczy, tak jak gdyby nic się nie stało. Gazety są takie, w gazetach się pisze tak, jak gdyby nic się nie stało w tej chwili, prawda? Wróciliśmy do tego, co było przed chwilą. prawda? Co było 6 miesięcy temu? Wszyscy mówili o tym, rząd upadnie czy rząd nie upadnie. Oczywiście teraz to jest trochę inaczej, bo przyjdą pieniądze z Europy, trzeba zobaczyć, co zrobić z tymi pieniędzmi i jak je inwestować, czy dawać ludziom pieniądze, czy budować infrastruktury. I tak to jest. Ja myślę, że jedyna zmiana, jaka może być prawdziwa, to może być, jeżeli zaistnieją siły polityczne, które ja się ciągle przed tym opieram, które wyciągną wnioski z tego, co się stało. Znaczy nie jakieś wielkie reformy świata, tylko po prostu, że na przykład potrzebujemy większego udziału państwa w gospodarce i mniej, znaczy więcej służby zdrowia państwowej, publicznej, a mniej prywatnej na przykład. Czy że jeżeli na przykład państwo inwestuje, pomaga przedsiębiorcom w odbudowaniu, bo tutaj jest katastrofa we Włoszech, kompletny transport. Jeżeli państwo pomaga przedsiębiorcom w odbudowaniu ich, w odbudowywaniu ich przedsiębiorstw, to znaczy, że ci przedsiębiorcy nie mogą za 2 lata powiedzieć: ja jestem właścicielem, ja robię to, na co mi się podoba. I przenoszę przedsiębiorstwo do Polski, bo w Polsce kosztuje taniej. To jest coś zupełnie antypolskiego specjalnie. Prawda? Ale żeby to się stało, to oczywiście to nie wystarczy, że będą ustawy czy prawa, które to zagwarantują, bo żadne prawo niczego nie gwarantuje, że nie ma sił politycznych i społecznych, które to gwarantują. Ale ja myślę, że na ten temat trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać o tym, że potrzebujemy więcej Europy, co jest rzeczą oczywistą.
Czy więcej wspólnoty i więcej, skoro ten wirus nasz też jakoś zamknął w jakiejś wspólnocie ludzi zagrożonych wirusem.
Ale wirus nie zna granic.
Wirus nie zna granic, nie.
Potrzebujemy Europy. Potrzebujemy Europy. I żeby mieć dużo pieniędzy, zainwestować dużo pieniędzy, to musi być nas bardzo dużo, musi być ogromna gospodarka. Czegoś tego nie zda się zrobić na skalę małych państwewek jak Polska i Włochy. Już mówię, to są duże państwa europejskie, prawda? Nie można tego zrobić. Sama Europa to jest raptem, okej, okay, to już zaczyna być, to już zaczyna się liczyć. Mówimy teraz o banalnych sprawach, o tym skąd się biorą pieniądze, I jaka jest siła gospodarki, siła przebicia gospodarki, prawda?
Poczekaj teraz, bo tutaj widzę, że na bocznej szpalcie są różne, poza tym, że ludzie się z nami witają, mówią nam dobry wieczór, co jest bardzo miłe, to ktoś napisał na przykład, że przyszłość to zaufanie i że ta koncepcja bardzo się podoba.
No to fajnie. Cieszę się.
Tak, zaufanie to jest w Polsce akurat towar bardzo deficytowy, jak świetnie wiesz. Poziom zaufania społecznego w Polsce jest wyjątkowo niski, ale to jest temat na pewnie osobną, długą rozmowę. Chciałam jeszcze zapytać cię o to, co ty widzisz, jak wyglądasz przez okno, czy jak chodzisz ulicami. Bo można powiedzieć, że we Włoszech jesteście jakby o krok dalej, prawda, wobec Polaków, czy nie wiem, może krok w bok.
To się jeszcze... My jesteśmy krok dalej. Co ja widzę? Znowuż to zależy od punktu widzenia, bo to jest, wiesz, to jest taka zasadnicza sprawa, bo to jest nie tylko kwestia, co się widzi, tylko kto widzi, co się opowiada, tylko kto opowiada. Prawda?
Tak, ty opowiadasz stosując swoje filtry.
Tak, więc ja opowiadam z punktu widzenia starszego, białego mężczyzny. Mm-hmm. Inny jest punkt widzenia młodej kobiety pochodzącej z Afryki. Zupełnie inny. I ona widzi zupełnie coś innego. To jest najbardziej fascynujące w byciu pisarzem, że można widzieć oczami innych ludzi to samo, prawda? Nawet jeżeli to są na pozór oczy twoje własne, tak jak ja to robię. Ale już nie będę mówił o moich książkach, ale to są ciągle... To są inne osoby jednak, które są w mojej osobie. Ale więc to zupełnie... Więc z mojego punktu widzenia widzę bardzo dużo energii. widzę ludzi, którzy otwierają restauracje, otwierają bary, otwierają sklepy. Znaczy już w zasadzie są, prawie wszystko jest otwarte. Mm. Ludzie chcą żyć z powrotem. Co też ludzie wiedzą, że nie mogą liczyć. Jesteśmy w sytuacji, w kraju, w którym raczej nie można liczyć na rozsądek i mądrość rządu. Jak raz ten rząd to nie jest moim wrogiem. To nie jest rząd Ligi, który gdyby był wtedy przy rządzie, to nie wiem, czy w ogóle byśmy teraz rozmawiali. Może nie byłoby nawet elektryczności. Ale ja mówię to poważnie, może, że wyszlibyśmy z euro i byłaby katastrofa. Ale więc ludzie są przyzwyczajeni od zawsze dawać sobie radę sami. To jest taka cecha, bardzo, to jest cecha włoska. A druga cecha włoska, którą zaskoczę pewnie osoby, które nas słuchają, to jest, że Włosi są świetnie zorganizowanym narodem, jeżeli im się pozwala na to. To znaczy bałagan i to, kiedy się przyjeżdża i widzi się bałagan, ten bałagan jest świetnie zorganizowany, kiedy on jest spontaniczny. To znaczy nie stoi się w kolejce na przykład przy barze, tam gdzie się stoi, prawda, kiedy się stoi przy barze, ale barman czy barmanka wie dokładnie, kto był pierwszy, kto był drugi, kto był trzeci. Tak samo jak te osoby. Nikt nikogo nie przekrzykuje i nie pcha się. Jak się pcha, to mu się mówi, że nie. Są takie drobne sprawy, które w ogóle nie są drobne, prawda? Kiedy widzimy brak zorganizowania, który widzimy bardzo często, to jest ze względu na biurokrację. A biurokracja po prostu istnieje dlatego, że to jest długa historia, wynika z genezy tego państwa, w jaki sposób je budowano i tak dalej, i tak dalej. I mani kontroli, którą mieli założyciele tego państwa, bo nie wierzyli, że na południu będą prawdziwi obywatele, więc trzeba było ich... Południe w ogóle było traktowane mniej więcej jako kolonie. I stąd się wzięła absolutna biurokratyzacja tego kraju i brak zaufania ze strony władz i ze strony rządu do ludzi. Ale ludzie sobie na ogół wzajemnie zaufają. Tego nie zniszczyła nawet narracja Salviniego. Faktem jest, że w tej chwili, dzisiaj był sondaż takiego sondażysty, do którego mam duże zaufanie, z którego wynikało, że ludzie dzisiaj w ogóle nie boją się już imigrantów. To nie jest w ogóle ich sprawa. Jest 11% ludzi. Ludzie boją się o przyszłość gospodarczą. Co będzie z nimi? Prawda? I bo to nie jest tak jak w Niemczech, że w ciągu 2 dni przychodzą pieniądze na bezrobocie. To nie jest tak. Mogą przyjść, mogą nie przyjść.
Ale mówisz, że jak patrzysz na to, na swoją ulicę, jak chodzisz ulicą,
to... Tak, to właśnie chciałem powiedzieć. W związku z tym ludzie się organizują sami.
Aha.
Bardzo po prostu. Znaczy, ludzie są przyzwyczajeni do tego, że trzeba się zorganizować, że trzeba być uprzejmym, że trzeba pójść na lody, dlatego że lodziarnia właśnie otworzyła. Jak je nie kupią u nich lodów, to oni zbankrutują. Więc ja idę i kupuję lody. I to jest bardzo prosta zasada. Przynajmniej u nas we Florencji, w Toskanii tak to działa. Hmm. Gdzieś indziej może być inaczej. U nas w ten sposób to działa. Tak, i w ten sposób to zawsze działało. No, że co znaczy, idzie, a ten otworzył restaurację, nie chce się. Nie, no trzeba pójść, bo co, stoi, widzisz, że stoi, nie sprzedaje. Trzeba pójść. Po prostu idziesz. I to jest, na tym polega społeczeństwo obywatelskie, prawda?
Tak, i mówisz trochę też o praktykowaniu solidarności czy miłości tak po prostu na co dzień.
No tak, być przychylnym. Ludzie są przychylni. To, co było najpiękniejsze we Włoszech, to, że ludzie są przychylni. Aha. To się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich lat. I to było to, co mnie najbardziej bolało w ciągu ostatnich 10 lat. Powiedzmy sobie, od kryzysu tego roku 2008. To był kryzys i to się zmieniło, ale mam nadzieję, że to wróci.
to na to wygląda. To Włodku, jakbyśmy spróbowali podsumować to poszukiwanie nadziei. Rozumiem, że w miłości mam jej szukać. Ale takiej rozumianej szerzej, rozumianej jako bycie razem we wspólnocie z innymi ludźmi.
A miłość w sensie filozoficznym, oczywiście, w sensie tego, że jesteśmy częścią rodzaju ludzkiego, nie? I że poza tym jeszcze coś powiem bardzo prostego. Mój tata zawsze mówił, że lepiej być hojnym niż skąpym, i lepiej kochać niż nienawidzieć, i lepiej być oszukanym niż oszukującym. Z bardzo prostych powodów, bo życie wtedy jest dużo łatwiejsze. Żyje się lepiej, prawda? I to jest po żadnej wielkiej filozofii. Żyje się lepiej.
Piękna puenta. Bardzo ci dziękuję.
To ja ci dziękuję.
Bardzo ci dziękuję i państwu też dziękuję. Jeszcze chciałam powiedzieć, że na jesieni ukaże się, nie wiadomo jeszcze kiedy, twoja kolejna książka po polsku, Osioł Mesjasza. Więc zachęcam państwa też do śledzenia tego, co się dzieje w wydawnictwie Czarne, bo ta książka będzie jakąś kontynuacją twojej książki Dziecko w śniegu, która jest jedną z moich ukochanych książek.
Dziękuję ci.
To dziękuję bardzo.
To ja dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia.